Zbiorowiska leśne. Autor: Marek Dylawerski. Współczesna historia lasów na Wyspie Wolin rozpoczyna się wraz z jej odsłonięciem spod lodowej czapy ostatniego zlodowacenia. Stosunkowo krótki okres panowania tundry przechodzi w długotrwały okres panowania lasów. W pierwszej kolejności na wyspie dominowały lasy tworzone przez pionierskie gatunki, to jest brzozy, osiki i sosny, stopniowo wraz z ociepleniem klimatu zmieniając się w bardziej bogate i zróżnicowane układ leśnej roślinności. Stopniowo wraz z ocieplaniem klimatu do lasów przybywają nowe gatunki, leszczyna, świerk, dąb, jesion, lipa, wypierając wcześniej dominujące tutaj gatunki. Po kilku tysiącach lat z południa dociera na Wolin Bóg, który ze zmiennym udziałem do dzisiaj nadaje tak specyficzny charakter lasom Wolina. Wraz ze zmianami klimatu zmieniał się również udział poszczególnych gatunków, choć najprawdopodobniej lasy w sposób trwały pokrywały cały obszar wyspy. Ówcześnie żyjący na wyspie człowiek nigdy nie spowodował zachwiania dominacji lasów, wykorzystywał ich zasoby w sposób ekologiczny, pozostając cząstką całej przyrody. Sytuacja taka nagle jak na trwałość lasów zmienia się we wczesnych wiekach średnich około 1000-1500 lat temu. Szybki rozwój osadnictwa na wyspie z legendarną Winnetą, Jomsborgiem na czele powoduje, po raz pierwszy od tysięcy lat, kurczenie się powierzchni lasów. Las staje się strategicznym wręcz źródłem surowców, lasy nie tylko znikają z powierzchni dogodnych do uprawy, ale oddają najcenniejsze swe drzewa, gonne dęby i sosny jako materiał szkutniczy i budowlany. Analiza starych map wyspy Wolin wskazuje, że około roku 1618 zasięg lasów jest zbliżony do współczesnego, obejmując około 1/3 jej powierzchni. Dalej jednak trwa zmiana charakteru lasów. Z pierwotnych puszczańskich, niedostępnych i samodzielnych stopniowo zmieniają się w wykorzystywane gospodarczo plantacje drzew o sterowanym przez człowieka składzie i wieku. Nasiona drzew i rośliny runa są przez wiele stuleci ważnym źródłem pokarmu dla zwierząt gospodarskich, co jeszcze bardziej ogranicza możliwości samodzielnego odnawiania się i utrzymywania naturalnej zmienności. Przed około 200 laty jedynie niewielkie partie lasów, rosnące na niedostępnych dla uprawy terenach, są ostańcami puszczańskiej przeszłości. W tym czasie, około roku 1760, ówcześni właściciele lasów zaczynają pozostawiać na użytkowanych partiach lasu pojedyncze stare dęby. To właśnie one są dzisiaj najstarszymi drzewami w lasach parku. Ich największe skupienia znajdują się na stromych zboczach wzniesień Grzywacz i Góra Mari oraz nad południowym Martwym Klifem. Najstarsze z nich mają dziś ponad 400 lat i zwolna dożywają swoich dni, ustępując miejsca najczęściej monumentalnym bukom. Wiek XVIII przynosi lasom całej wyspy Wolin kolejne zmiany. Wprowadzony zostaje planowany model ich intensywnego zagospodarowania. Pruscy leśnicy pozyskują drewno na dużych powierzchniach, tzw. zrębach, które później sztucznie obsadzają, czyli odnawiają przede wszystkim sosną. To właśnie z tego okresu pochodzą najstarsze dziś ponad 200-letnie monumentalne sosny. Wiele z nich rośnie w pobliżu Międzyzdrojów, Wisełki i Wapnicy tuż przy turystycznych szlakach, gdzie można je podziwiać. Jednak największe rosną w ostępach centralnej części parku, gdzie konkurując z bukami i dębami osiągnęły ponad 35 metrów wysokości i ponad 1,2 metra średnicy pnia. Niektóre z nich mają przywilej dźwigać w koronach równie okazałe gniazda bielików. Około roku 1880 leśnicy wprowadzają do lasów Wolina gatunki obce, głównie z Ameryki Północnej, Douglasie pseudotsuga douglasii, Weymouthkę pinus strobus, żywotnik olbrzymi Tchuya gigantea, oraz szybko rosnącego świerka pospolitego Picea abies, i świerka syrpskiego Picea omorica. Ich niewielkie powierzchnie zachowały się do naszych czasów i stanowią żywą pamiątkę historii lasów i leśnictwa. Przed II wojną światową lasy na Wolinie były intensywnie użytkowane w ramach dwóch nadleśnictw państwowych, Mistroj obejmującego zachodnią i południową część wyspy i Warnow obejmującego wschodnią i północną część wyspy. Wówczas to zalesiane były powierzchnie w przeszłości wylesione i wykorzystywane jako grunty rolne, w okolicach Międzyzdrojów, w rejonie cmentarza, Karnecie czy wokół Warnowa. W okresie wojny i krótko po niej lasy stały się zasobem surowca budowlanego i opałowego, zaś prowadzona gospodarka była bardzo intensywna. Znowu znikały z drzewostanów drzewa najcenniejsze. Wśród nich najbardziej wówczas okazała sosna Schwarzkopf-Kiefera o objętości pnia ponad 7 metrów sześciennych. Intensywne gospodarcze korzystanie z zasobów lasów trwało do roku 1960, kiedy to około 40% lasów Wyspy Wolin zostaje objętych ochroną Wolińskiego Parku Narodowego. Zajmując w ówczesnych granicach parku ponad 4600 hektarów lasy stają się jednym z głównych walorów decydujących o jego utworzeniu. Jako szczególnie dobrze zachowane wskazano lasy bukowe i bory sosnowe w strefie nadmorskiej. Po powiększeniu obszaru parku w roku 1996 w granicach obszaru chronionego znalazła się większość z występujących na wyspie typów lasów. Jest ich w ujęciu naukowym 15 tzw. leśne zbiorowiska roślinne, w ujęciu gospodarczym 7 czyli typy siedliskowe lasu. W ujęciu klasyfikacji najnowszych form ochrony przyrody to jest Natura 2000, w lasach parku zidentyfikowano aż 9 leśnych siedlisk przyrodniczych. Występowanie i zróżnicowanie form lasów ma swoje podstawowe źródło w zróżnicowaniu warunków siedliskowych, przede wszystkim gleb. Duże zróżnicowanie geomorfologiczne Wyspy Wolin to jest wystawa i rzeźba zboczy morenowych, duża przepuszczalność osadów morenowych, specyficzne i zróżnicowane oddziaływanie czynników glebotwórczych, w tym szczególnie wpływy wód otaczających wyspę, oraz wpływ przeszłej gospodarki człowieka na kierunek procesów glebowych doprowadziły do wykształcenia się bogatej mozaiki gleb. Jest to jeden z argumentów potwierdzających odrębność środowiskową Wyspy Wolin. Aktualnie wyróżniono w granicach parku 21 podstawowych jednostek, podtypów gleb. Wśród nich dominującym są gleby bielicowe słabo wykształcone, obwód ochronny Wisełka. Gleby bielicowe właściwe, obwód ochronny Warnowo. Bielice, obwód ochronny Międzyzdroje, obwód ochronny Wicko. Gleby rdzawe, obwód ochronny Wapnica, obwód ochronny Wicko. Gleby hydrogeniczne, tereny lądowe w obwodzie ochronnym wodnym, okolice jezior Warnowskich. Spośród innych większe płaty zajmują gleby brunatne związane z gliniastymi wierzchowinami wzniesień morenowych. Jako glebę wyjątkową i unikalną w skali całego basenu Morza Bałtyckiego trzeba wymienić nazwę przyklifową. Występuje ona wyłącznie na wierzchowinie wysokich klifów, wąskim 30-150-metrowym pasem. Gleba ta powstaje w wyniku przemiennego osadzania się materiału organicznego takiego jak opad liści, martwe części roślin runa i materiału mineralnego nawiewanego z powierzchni klifów przez silne wiatry w głąb lasu. W ten sposób powstaje zasobna gleba o swoistej warstwowej budowie, w oparciu, o którą rozwija się unikalna postać lasu bukowego, buczyna storczykowa. Niewątpliwie najcenniejsze, czyli najlepiej zachowane i najbardziej zbliżone do naturalnych, lasy, swoista leśna wizytówka Wyspy Wolin, to lasy bukowe, tak zwane buczyny. Dominującym w nich gatunkiem drzewa jest buk zwyczajny Fagus sylvatica, którego udział często sięga 100%, a domieszkowo występuje dąb bezszypułkowy Quercus petraea, często jako wyraźnie starszy świadek historii. Charakterystyczne dla tego lasu silne zwarcie koron powoduje bardzo duże zacienienie wnętrza lasu w sezonie wegetacyjnym, co jest przyczyną prawie zupełnego braku roślin runa. Warstwa ta jest żywa i kolorowa prawie wyłącznie wiosną. Panujący tu latem półmrok, specyficzny klimat i proste, kolumnowe pnie buków stwarzają specyficzny, nieco gotycki charakterystyczny wyłącznie dla buczyny nastrój. Obserwowana bardzo duża dynamika buka i pojawianie się nawet z dala od najbliższych owocujących drzew młodych siwek i drzewek wskazuje zarówno na sprzyjające warunki klimatyczne i środowiskowe jak i na pierwotny jego zasięg. Obszar zwartych buczyn ciągnie się wzdłuż brzegu morza między Wisełką a Międzyzdrojami oraz między Wiekiem a Lubinem i związany jest z najwyższymi partiami morenowych wzgórz. Buczyny potencjalnie, według badań warunków siedliskowych i mikroklimatu, mogą zajmować blisko 70% powierzchni leśnej parku. Nawet mało wprawny obserwator zauważy różnice, które zadecydowały o wyróżnieniu aż 3 odmiennych typów buczyn. Największy obszar zajmuje kwaśna buczyna niżowa, której nazwa pochodzi od wskaźnika odczynu pH gleb w takim lesie o wyraźnie kwasowym charakterze. pH poniżej 7, niekiedy nawet około 3, o bardzo ubogim w gatunki roślin runie. Dominujące gatunki to niepozorna trawa, kosmatka owłosiona Luzula pilosa, szczawik zajęczy Oxalis acetosella i siódmaczek leśny Trientalis europaea. W wielu miejscach na stromych stokach, gdzie wiatry wywiewają większość opadających jesienią liści, a runo tworzą prawie wyłącznie mchy, głównie widłozęb Dicranum spulka, bielistka siwa Leucobryum glaucum i porosty, wykształciła się najbardziej uboga postać buczyny kwaśnej, tak zwana buczyna mszysta. Rosnące w niej buki są na ogół niewielkich rozmiarów, osiągają wysokość jedynie do 20 metrów, często o rachitycznym, krzywym pokroju. Płaty tej postaci buczyny występują najczęściej na północnych stokach wzniesień, co jak się okazuje jest jedną z głównych przyczyn ich kwaśnego charakteru. Otóż wiejące jesienią i zimą północne, sztormowe wiatry wywiewają z tych stoków całość materiału organicznego takiego jak liście, owoce, które opadł na ziemię jesienią, co powoduje brak osłony gleby w postaci ściółki, a to z kolei prowadzi do zubożenia gleby, a przez to i rosnącej na niej roślinności. Bardzo często na ubóstwo gleby dodatkowy wpływ mają posadzone w przeszłości sosny lub świerki, które bardzo silnie przyspieszają negatywne procesy glebowe, wymywanie składników odżywczych w głąb gleby, tak zwane bielicowanie. Cyklicznie powtarzający się w skali dziesiątek i setek lat schemat prowadzi do bardzo silnego zubożenia gleby, a przez to do pogłębiania jej kwaśnego charakteru. Jedną z głównych i od kilkunastu lat stosowaną metodą odwrócenia tej negatywnej tendencji jest zatrzymywanie martwej materii organicznej, ściółki, dzięki powstawaniu wykrotów i złomów drzew, które ograniczają wywiewający efekt wiatrów wiejących z kierunków północnych. Powstających przykładach martwych drzew w kieszeniach z warstwą ściółki z czasem pojawia się nowe pokolenie buków, które zwiększa ograniczający wpływ wiatrów efekt. Dzięki temu w lesie pozostaje więcej martwej materii, która zasila glebę i zmniejsza jej ubóstwo. Proces ten jest jednak długotrwały. W ujęciu naukowym te ubogie buczyny to jedno choć zróżnicowane zbiorowisko roślinne, kwaśna buczyna nieżowa o łacińskiej nazwie wywodzącej się do kosmatki i buka, Luzulo pilosa effagetum. W ujęciu klasyfikacji sieci Natura 2000 buczyna ta zaliczona jest do kwaśnych buczyn o kodzie 9110. W miejscach o żyźniejszych glebach, to znaczy z dużym udziałem minerałów ilastych w warstwie powierzchniowej, wykształciła się druga z odmian buczyn, buczyna żyzna. Gleby, na których wykształciły się te buczyny, cechuje odczyn słabo kwaśny lub obojętny. Runo żyznej buczyny jest bogatsze w gatunki roślin, głównie bylin i traw, które podobnie jak w buczynie kwaśnej cechuje aspektowość rozwoju. Wiosną, gdy jeszcze bezlistne korony buków nie zamykają dostępu światła do dna lasu, widoczna jest eksplozja kolorowo kwitnących roślin, zawilców gajowych Anemonena morosa, przylaszczek pospolitych Hepatica nobilis, gajowców żółtych Goleobdolon luteum i nieco później kwitnących majowników dwulistnych Majandemum bifoilium. Charakterystyczne dla tej buczyny jest występowanie byliny przytuliwonnej Gallium odoratum, oraz licznych traw z perłówką zawisłą Melissa nutans na czele. W czerwcu w okresie kwitnienia w buczynach koło wapnicy i wieka dominują żywce cebulkowe Dentaria bulbivera, o charakterystycznych niebieskich kwiatach. Po przekwitnieniu w nasadach liści widoczne są ciemne bulwki, rozmnóżki, łatwo kiełkujące po strąceniu na ziemię. Dość często wraz z bukiem w drzewostanie występuje dąb. W ujęciu naukowym te żyzne buczyny to jedno choć zróżnicowane zbiorowisko roślinne, kwaśna buczyna nieżowa o łacińskiej nazwie wywodzącej się do przytuli i buka, Gallia odorata effagetum. W ujęciu klasyfikacji sieci Natura 2000 buczyna ta zaliczona jest do żyznych buczyn o kodzie 9130. Trzecia z odmian buczyn występuje najrzadziej i jedynie wzdłuż wysokich nadbałtyckich klifów, wyłącznie na unikalnej glebie, naspie przyklifowej. Jest to storczykowa buczyna wolińska. Las ten jest zupełnie odmienny od dwóch poprzednich buczyn, drzewa są na ogół powykrzywiane morskimi wiatrami, a w lesie pomimo pełnego zwarcia koron jest stosunkowo widno, zaś jego runo cechuje wyjątkowe bogactwo. Stwierdzono w nim występowanie ponad 100 gatunków roślin z licznym udziałem storczyków na czele. Współcześnie rośnie w nim aż 7 ich gatunków, w tym jeszcze stosunkowo licznie, buławnik czerwony cep Hallandera rubra, podkolan biały platan derabifolia, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborinae, czy gnieźnik leśny Neotianidus avis. W odróżnieniu od innych buczyn storczykowych występujących na wybrzeżach Bałtyku, na przykład na Rugi, storczyki rosną we wnętrzu lasu na terenie płaskim, a nie na stokach klifów i wzgórz. Pod względem naukowym ta unikalna buczyna prezentuje zbiorowisko rośliny neołacińskiej nazwie wywodzącej się do buławnika, to jest gatunku storczyka, ibuka, cep Hallandera rubra fagetum. W ujęciu klasyfikacji sieci Natura 2000 buczyna ta zaliczona jest do ciepłolubnych buczyn storczykowych o kodzie 9150. Wszystkie buczyny są lasami najbardziej dynamicznymi, to znaczy zwiększają w sposób naturalny swój zasięg na całym Wolinie. Stosunkowo szybko różnicują się pod względem budowy, w tworzących się lukach szybko powstają kępy młodego pokolenia, i nie wymagają one szczególnej ingerencji, to jest pomocy, ze strony człowieka. Stąd właśnie wynika ich duży udział w strefach ochrony ścisłej parku wynoszący blisko 300 hektarów. Rzeczywisty udział powierzchniowy buczyn wynosi nieco ponad 22%, zaś ich średni wiek to 145 lat. W efekcie przeprowadzonych pomiarów ustalono, że w najstarszych buczynach, o wieku około 220-250 lat znajdujących się w optymalnej fazie rozwoju, występuje nawet ponad 900 metrów sześciennych drewna na 1 hektar. Drugą ważną grupą lasów parku są lasy mieszane występujące głównie w południowej i środkowej jego części. W odróżnieniu od buczyn lasy mieszane są bogatsze w gatunki roślin runa. Występują tutaj zarówno gatunki widoczne wiosną, tak zwany aspekt wiosenny, jak na przykład zawilec gajowy Anemone nemorosa, szczawik zajęczy Oxalis acetosella, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria hollostea, a także rośliny lata, tak zwany aspekt letni. Należą do niego na przykład konwalika dwulistna Majandemum bifolium, poziomka Fragaria vesca, trawa, trzęślica modra Moliniaca aerulea, występująca w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych, wiciokrzew pomorski Lonicero periclimenum i liczne gatunki mchów. Możliwie to jest dzięki licznemu udziałowi sosny pospolitej Pinus sylvestris, która wraz z dębem bezszypułkowym Quercus petraea i bukiem tworzy lasy mniej zacienione niż buczyny, a przez to o bogatszym w gatunki roślin runie. Występujące na Wolinie lasy mieszane można rozdzielić na dwa odmienne typy. Najczęściej występuje pomorski las bukowo-dębowy. Jest to las, w którym dominuje sosna pospolita Pinus sylvestris, aktualnie wyłącznie wprowadzona sztucznie przez człowieka, oraz dąb bezszypułkowy Quercus petraea i buk Fagus sitwatica, zaś w niższych piętrach dominują m.in. wiciokrzew pomorski Lonicera periclimenum, głównie w formie płożącej, borówka czernica Vaccinium myrdillus. Jej dominacja to również efekt przeszłej gospodarki człowieka, groszek skrzydlasty Lathyrus montanus, konwalia majowa Convallaria majalis, oraz niekiedy zimoziół północny Linea borealis. Ich cechą jest duża dynamika przemian, naturalne wydzielanie się drzew, stopniowy wzrost udziału buka i dębu, będący przejawem naturalnych procesów regeneracji. To właśnie w tych lasach między innymi najczęściej znajdują się gniazda bielików. Duża ilość starych, wysokich sosen, występuje wiele wykrotów i kęp młodych odnowień, schronień dla zwierząt. Najstarszym lasem na Wolinie jest właśnie fragment lasu bukowo-dębowego, jego wiek wynosi aktualnie ponad 350 lat, zaś najstarsze rosnące w nim dęby liczą sobie blisko 500 lat. Pod względem naukowym las ten prezentuje zbiorowisko rośliny neołacińskiej nazwie wywodzącej się od buka i dęba bezszypułkowego. Fago quercetutn petraeae. Drugim typem lasów mieszanych jest pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy. Występuje on współcześnie na niewielkich powierzchniach w okolicy Świętouścia, Wisełki i na Mierzei Przytorskiej na glebach o dość wysokim poziomie wód gruntowych. W każdej z kilku lokalnych postaci tego lasu w drzewostanie dominuje brzoza brodawkowata Betula pendula i dąb przypułkowy Quercus robur, rzadziej dąb bezszypułkowy Quercus petraeae i jarząb pospolity Sorbus aucuparia. Cechą wyróżniającą ten las jest powszechne i liczne występowanie widziokrzewu pomorskiego, w tym szczególnie jego form plennych o nawet kilkunastometrowej wysokości oraz licznych krzewów leszczyny Coryllus avellana, często nawet ponad 10-metrowej wysokości form drzewiastych. W Runie występują okazałe paprocie, orlica pospolita Pteridium aquilinum, a na Mierzei Przytorskiej długosz królewski Osmunda reagalis. Wewnątrz tego lasu, zwłaszcza w obniżeniach terenu, występują płaty bardzo charakterystycznego skrzypu zimowego Equisetum hemale, zaś w miejscach wilgotnych płatu widłaka jałowcowatego Lycopodium anodinum. Ilość gatunków roślin Runa może osiągać nawet 50. Pod względem naukowym las ten jest zbiorowiskiem roślinnym o łacińskiej nazwie wywodzącej się do brzozy i dęba szypułkowego, Betulo quercetum ruboris. W klasyfikacji sieci Natura 2000 jest on siedliskiem przyrodniczym pomorskiego kwaśnego lasu brzozowo-dębowego o kodzie 9190. Średni wiek lasów mieszanych wynosi około 110 lat, a ich rzeczywisty udział powierzchniowy około 59%. Ilość drewna na 1 hektar dochodzi do około 700 metrów sześciennych, a wysokość najwyższych sosen przekracza 37 metrów. Niestety na większości powierzchni cechuje je, niekiedy nawet znaczne zniekształcenie, brak dęba w drzewostanie, silna dominacja sosny pospolitej, udział świerka zwłaszcza w dolnych warstwach lasu oraz małe zróżnicowanie budowy pionowej drzewostanów. Stan taki wynika również z uwarunkowań historycznych, które bardziej stawały się widoczne na dobrze dostępnych obszarach, brak stromych stoków. Stąd właśnie lasy mieszane to zbiorowiska poddane najczęściej zabiegom ochrony czynnej, przebudowy. Trzecia z ważnych grup lasów to bory. Grupa ta obejmuje lasy, w których dominującą rolę odgrywa sosna pospolita Pinus sylvestris, oraz zmienne w udziale brzoza brodawkowata Betula pendula, dąb przypułkowy Quercus robur, lub Buquefagus sylvatica. Związane one są zawsze z ubogimi, kwaśnymi glebami wykształconymi na silnie przepuszczających wodę utworach piaszczystych, wydmach nadmorskich, piaskach polodowcowych. W borach jest zawsze widno alatem upalnie, co wynika z ażurowej budowy koron sosen i umiarkowanego zwarcia. W granicach parku bory występują w dwóch odmiennych postaciach. Pierwsze to związane z piaszczystymi glebami nadmorskich wydm nadmorski bór barzynowy. Prawie wyłącznie dominuje w nim sosna, tworząc zarówno piętra drzewostanu jak i podrostu oraz podszytu. W Runie dominuje barzyna czarna Empetrum nigrum oraz borówka brusznica Vaccinium vitis idaea. Ważną grupę roślin Runa stanowią porosty, na uwagę zasługują występujące w nim storczyki, tajęża jednostronna Godera repens, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, czy bezzieleniowa korzeniówka pospolita monotropa hipopetis. Runo zdominowane jest przez mchy z dominacją rokietnika pospolitego Pleurozoum schreberi, na czele. Wśród borów szczególnie na nadmorskich wydmowych wzniesieniach obficie występuje paprotka zwyczajna Polypodium vulgare. Ciekawą a zauważalną w dłuższym okresie czasu jest stopniowa, naturalna tendencja do wzrostu żyzności siedliska i wkraczania gatunków liściastych, głównie dębu bezszypułkowego. Prowadzi to do powolnego zaniku charakterystycznych dla boru nadmorskiego gatunków Runa i zastępowaniem ich gatunkami z rzeźniejszych postaci lasów. W ciągu ostatnich 30 lat typowy bór barzynowy utracił swoje charakterystyczne cechy na większości znanych stanowisk. Pod względem naukowym las ten jest zbiorowiskiem roślinnym o łacińskiej nazwie wywodzącej się do barzyny czarnej i sosny pospolitej, Empetro nigri pinetum. Nie jest on siedliskiem przyrodniczym klasyfikacji sieci Natura 2000. Tak stopniowa przemiana nazywana sukcesją naturalną powoduje wykształcanie się następnego z typów boru, śródlądowego subatlantyckiego boru świeżego. To grupa lasów również z dominującą w drzewostanie sosną pospolitą, jednak również widocznym udziałem gatunków z lasów liściastych, szczególnie w Runie. Występują one na rzeźniejszych, choć również piaszczystych, przepuszczalnych glebach. Cechuje je na ogół słabe uwilgotnienie, sprawiające wrażenie świeżości przy dotyku, co jest również źródłem nazwy tego boru, świeży. Silny wpływ klimatu morskiego sprawia, że w borze tym spotykamy specyficzne gatunków Runa, Zimoziół północny Linnea borealis, bardzo efektowny mech bielistka siwa Leucobryum glaucum, tworzący specyficzne poduchy czy widłak jałowcowaty Lycopodium anodinum. Typowe jednak jest występowanie kobierców mchów i niskich traw oraz łanów borówki czernicy Vaccinium myrdilelius. Jej owoce, granatowe jagody, są nie tylko chętnie zbierane przez ludzi, co w granicach parku jest zabronione, ale stanowią też bardzo ważne składniki pokarmu ptaków np. drozdów, sikor i ssaków np. kun, borsuków. Pod względem naukowym las ten to zbiorowisko roślinne o łacińskiej nazwie wywodzącej się od bielistki siwej i sosny pospolitej, Leucobryopinetum. Nie jest on siedliskiem przyrodniczym klasyfikacji sieci Natura 2000. Bory zajmują łącznie około 20% powierzchni lasów, zaś ich średni wiek to około 100 lat. Z innych występujących w granicach parku lasów na uwagę zasługują olsy, które zajmują około 1% powierzchni. Związane są z glebami bagiennymi okresowo zalewanymi stagnującą wodą. Ich cechą charakterystyczną jest kępiasta struktura tworzona przez grupy zrośniętych korzeniami Olsza alnus glutinosa, na których jednocześnie koncentruje się większa część życia florystycznego tego lasu. Dopiero po opadnięciu wody rozpoczyna się rozwój roślin między kępami, co na ogół ma miejsce dopiero w czerwcu. Największe ich powierzchnie znajdują się na Mierzei Przytorskiej, północnej części drożkowych łąk oraz nad brzegami jezior koło Warnowa. Niewielkie płaty tego lasu, jednak bardzo efektowne krajobrazowe, znajdują się w zatokach jeziora Grodno. Olsy to na ogół lasy młode rozwijające się na powierzchniach byłych podmokłych pastwisk i łąk, gdzie wkroczyły po zarzuceniu gospodarowania w procesie sukcesji wtórnej. Do najcenniejszych gatunków roślin w nich spotykanych należy najbardziej okazała krajowa paproć, długoż królewski Osmunda regalis, czystoczyk gnieźnik jajowaty neodjałowata oraz wiciokrzew pomorski. Na kilku wyspach we wstecznej delcie Świny występują niewielkie płaty olsu, które co ciekawe cechuje bardzo mała wysokość, 4-5 metrów, mała dynamika i brak rozszerzania swojego areału, choć wiek wielu tworzących je drzew przekracza 50 lat. Wynika to najprawdopodobniej z silnej zmienności i nieregularności zalewu powierzchni wysp wodami słonnymi. Ciekawym gatunkiem rośliny występującym w tych płatach jest dzięgiel leśny Archangelica angelica, związany bardziej z siedliskami lasów łęgowych. Pod względem naukowym las ten to zbiorowisko roślinne o łacińskiej nazwie wywodzącej się od porzeczki czarnej, licznej w Runie, i olszy czarnej Ribesonigrialnetum. Nie jest on siedliskiem przyrodniczym klasyfikacji sieci Natura 2000. Do najrzadziej występujących lasów i zajmujących jednocześnie niewielkie powierzchnie zaliczane są lasy łęgowe. Reprezentują je dwa zbiorowiska, łęk olszowo-jesionowy i łęk fiołkowo-wiązowy. Ten pierwszy występuje niewielkimi płatami nad Jeziorem Czajczym i Jeziorem Warnowskim oraz na Mierzei Przytorskiej, zaś drugi został stwierdzony w okolicach Lubina na stokach klifu i u jego podnóża. Płaty łęgu jesionowo-olszowego pomimo dominacji olszy czarnej alnus glutinosa, wyraźnie różnią się od olsu porzeczkowego. Brakuje w nim kępiastej struktury. Widoczny jest udział jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior, głównie jednak osobników młodych wskutek powszechnego w ostatnich latach w Polsce zjawiska tak zwanego zamierania jesiona. Woda w tym lesie cechuje się wyraźnym przepływem. Wśród roślin runa brakuje roślin typowych olsów, które zastępują tutaj żółto kwitnący kosaciec żółty Iris pseudoacorus i niecierpek pospolity Impadiens nolitangere, kuklik z Wisły Geum rivale, o efektownie zwisających kwiatostanach, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica oraz tworzące bujne kępy saćca konopiastego Eupatoria cannabina. Rosnący na skraju łęgu chmiel zwyczajny Humulus lupulus tworzy wespół z kieliszznikiem zaroślowym Celestegia sepium, efektowne zielone welony okrywające niższe drzewa i krzewy na skraju lasu, tak zwane zbiorowiska welonowe. W tym łęgu bardzo często spotykany jest długoż królewski Osmunda regalis, najbardziej okazała krajowa paproć. Szczególnie interesujący jest łęg fiołkowo-wiązowy. Las ten występuje jedynie w okolicy Lubinia, gdzie porasta stromy stok martwego klifu o bardzo żyznej, gliniastej glebie. W jego runie dominuje bluszcz pospolity Hederache. X, powszechnie wspinający się na pnie drzew, bardzo liczny jest fiołek wonny Viola odorato, oraz ziarnopłon wiosenny Ficaria verna. Pod względem naukowym lasy te to zbiorowisko roślinne o łacińskiej nazwie wywodzącej się od fiołka wonnego wiążą szypułkowego, Viola odorata eulmetum. Według klasyfikacji sieci Natura 2000 jest on siedliskiem przyrodniczym lasu łęgowego dębowo-wiązowo-jesionowego o kodzie 9.1 FOK.